Naszym gościem jest teraz pan profesor Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki Politechnika Łódzka. Witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie profesorze, wiele mówi się na temat Zielonego Ładu i tego ETS-u, tak zwanych zezwoleń na emisję dwutlenku węgla. Tak zastanawiam się, przecież Polska bardzo wiele w tej materii zrobiła, chociażby osoba pana profesora już świętej pamięci Jana Szyszko, który przedstawiał, jak można, prawda, pochłaniać ten dwutlenek węgla. Przecież kilka razy był prezydentem COP-u. Razem z nim i sprawę rozumieli jak najbardziej Amerykanie, Rosjanie, cały świat arabski, tak można powiedzieć, czy Chiny, to byli też partnerzy do rozmowy. I jak to ma wyglądać? Czy my stajemy się jakimiś zakładnikami, czy widzimy tutaj jakąś spekulację, jeżeli chodzi o windowanie cen, bo ceny zezwoleń na emisję CO2 dochodzą już do 50 euro za tonę i tylko w ciągu ostatniego roku wzrosły o ponad 100%. Jeszcze w kwietniu poprzedniego roku za prawo do emisji tony CO2 opłacono maksymalnie 20 euro. Od tamtego czasu notujemy dynamiczny wzrost cen napędzany też podejmowanymi na unijnym forum nowymi celami ograniczania emisji gazów cieplarnianych.
To znaczy tak, proszę Państwa, w ogóle ten system zakupu pozwoleń na emisję CO2 miał na początku taki racjonalny cel. Chodziło o to, żeby promować pewne technologie małoemisyjne, a nie promować emisyjnych. No ale w krótkim czasie złożyły się dwie rzeczy. Po pierwsze, te ceny były niskie, jak pan redaktor powiedział, one były nawet niższe, rzędu 5 euro. Komisja Europejska zaczęła manipulować, tu dokładać, tam ujmować, tworzyć jakieś systemy rezerw. I w rezultacie rozmanipulowała ten mechanizm. No każdy mechanizm, jak będziemy z różnej strony odkręcać, przykręcać, to się rozreguluje. Dodatkowo jeszcze w 2017 roku wyszło takie rozporządzenie Komisji Europejskiej, które pozwalało handlować tymi pozwoleniami jako produktem finansowym, bo poprzednio to tylko pozwolenie mógł kupić ktoś, kto je zużywał bezpośrednio, prawda? Czyli elektrownia, elektrociepłownia. A teraz mógł kupić każdy fundusz finansowy, bank i trzymać to pozwolenie. 5-10 lat myśląc, że cena będzie jakaś inna. I zaczęto spekulować. I ta spekulacja napędziła olbrzymie wzrosty tych cen. I dzisiaj już sama Komisja Europejska zorientowała się, straciła kontrolę nad systemem. Wszyscy widzą, że stracili kontrolę nad systemem, kontrolę przejęli spekulanci z banków inwestycyjnych, powiedzmy z innych takich instytucji, którzy to skupują, przetrzymują i później sprzedają po znacznie wyższej cenie. Co z tym zrobić? Komisja próbuje cokolwiek radzić, ale raczej pozytywnych efektów.
Słuchając pana profesora, wygląda na to, że ona pokazała, jak to rozkręcać, no a teraz sama jest w kropce, tylko w kogo to uderzy.
Tak, dokładnie, tak jakby ktoś chciał naprawić samochód i rozkręcił go, a później nie wiedział, jak skręcić z powrotem. Tak, to jest dokładnie taka sytuacja, jak pan redaktor tutaj mówi. Rozkręciliśmy mechanizm i teraz nie wiemy, co z nim zrobić. I teraz nawet przeprowadzamy teraz analizy i on nie ma wpływu, już przestał mieć wpływu na to, czy to będzie odnawialne źródła, czy będzie węgiel, czy będzie gaz, na technologie, na takie realne technologie. Te ceny przestały mieć wpływu, tylko one powodują, że ceny coraz bardziej rosną. Rosną dla odbiorców, rosną dla przemysłu. No i to powoduje, że ta energia zaczyna być szalenie droga. No my się spodziewamy, że jak tak dalej pójdzie, no to ona wzrośnie nawet i 100%. No i problem jest teraz, że Europa, która jedyna ma taki system, właściwie no można powiedzieć takim piłkarskim powiedzeniem czy innym, że strzeliła sobie w stopę. No bo po prostu nasze produkty europejskie będą znacznie droższe i konkurencja z Azji, ze Stanów Zjednoczonych, nie oszukujmy się, bo Stany Zjednoczone są przyjacielami, ale też konkurentami w handlu, będzie po prostu zwyciężała i Europa będzie niestety coraz mniej konkurencyjna i to jest taka tragedia. I jeżeli nie zostaną podjęte kroki, takie zdecydowane, zatrzymujemy na jakiś czas ten system, bo można zatrzymać, zamrozić go na przykład na 2 czy 3 lata i później usiąść i zobaczyć, jak z tego wyjść, to naprawdę tutaj może źle się dziać w energetyce, ponieważ te ceny szybują coraz bardziej do góry.
No nie będzie, nie wiem, czy nie jest tak, że w jakiś sposób może Komisja Europejska już jest zakładnikiem tego, co się stało i teraz kto miałby powiedzieć, basta panowie, albo zatrzymajmy się, bo czytając taką wypowiedź doktora Szołuchy z Instytutu Prawa Gospodarczego, mówi, że europejski system handlu emisjami, ten ETS, jest dla polskiej gospodarki zabójczy, ale ETS obniża konkurencyjność polskiej gospodarki. Pytanie, czy też, czy nie innej. Jak sobie inni radzą, prawda, w tych sporach, w tym, no bo to albo cała Europa myśli o tym, jak to rozwiązać, albo ktoś kogoś rozgrywa.
To znaczy, wie pani, tu są dwie rzeczy. Jakby dotyka ten ETS, negatywne skutki dotykają w różnym stopniu różne kraje. No, my akurat i Niemcy chyba jesteśmy najbardziej dotknięci, ponieważ opieramy energetykę na węglu. Co zresztą jest słuszne, bo jest to najtańsze paliwo i trudno sobie wyobrazić w tej chwili jakieś radykalne zmiany. Natomiast to, co pan powiedział, wydaje mi się, że władze polityczne Unii, ale nie tylko Unii, coraz bardziej zaczynają być zakładnikiem instytucji finansowych. I że ta władza z władz politycznych przeniosła gdzieś się tam do gabinetów, banków czy gdzie indziej. Proszę zobaczyć, jak powstał kryzys w 2008 roku. No to co, zaczęto drukować pieniądze po prostu. I te banki, które wywołały ten kryzys, przecież one wywołały ten kryzys spekulując na tak zwanych primesach, dostawały miliardy pożyczek, tak zwanych bailoutów, prawda, i wiele innych. Więc wydaje mi się, że to nie jest nawet kwestia, ten ETS jest jakby takim światłem, który pokazuje, że źle się dzieje całe zarządzanie, że my powinniśmy zejść do podstaw, że powinny się liczyć rzeczy konkretne, bardziej dotykalne, a nie spekulacje finansowe, jakieś produkty wymyślone, które nigdy nie istniały, bo ten system ETS nigdy nie istniał. Coś takiego jak pozwolenie nigdy nie istnieje. Proszę zobaczyć ceny ropy na przykład, też idą do góry lub w dół, ale za cenami ropy idzie konkretny produkt. Jest ta ropa, prawda? Ale tak samo jest z cenami gazu, z cenami węgla, a tu nie ma nic. I dlatego myślę, że przejawem kryzysu tego ETS to jest w ogóle przejaw, no nie chcę powiedzieć, że kryzysu cywilizacji, ale chyba zarządzania, że za daleko żeśmy poszli w oddawaniu władzy bankom, bankierom i w tej chwili płacimy za to cenę i musimy wrócić do rzeczywistości. Do
A
tej
co pan by zrobił, panie profesorze, w takiej sytuacji?
Ja bym przede wszystkim zamroził ten system i po prostu zaczął opierać bardziej gospodarkę na rzeczywistych, powiedzmy, działaniach, a nie na jakichś wymyślonych produktach. Proszę zobaczyć ten kryzys, pandemia, która dotknęła wszystkie kraje, ale stosunkowo mało dotknęła Polskę. Dlaczego? Bo my na szczęście zaczęliśmy spekulować, tworzyć instytucje finansowe i inne. Dalej opieramy się na przetwórstwie, jesteśmy kolaborantami, mamy tą gospodarkę rozproszoną. I powrót do gospodarki realnej, nie do spekulacji, nie że dochód narodowy jest napędzany przez na przykład banki, przez jakieś różnego rodzaju działania, tylko dochód narodowy, to znaczy, że coś wyprodukowaliśmy, że coś ktoś dostał, coś zbudowaliśmy i to jest jedyna możliwa droga.
No, takie działania Unia Europejska, polski rząd jest w stanie tutaj dać jakiś odpór temu, czy przedstawić jakieś rozwiązania, żeby ktoś nie był spychany albo posądzany o to, że stawia wszystkich pod ścianą, co sobie wyobraża?
No wie pan, ja panu powiem w ten sposób, no ja pełen obaw, bo wczoraj była nawet ta dyskusja w Sejmie. No z jednej strony dobrze jest, żeby w jakiś sposób były środki, żeby rozruszać gospodarkę, ale te środki, które płyną przez zastaw, przez pożyczki, które nie wiadomo do końca jak trafią, to jest takie troszeczkę gaszenie pożaru pieniędzmi. I dlatego ja rozumiem niektóre środowiska, które mają do tego dystans, które mówią, no dobrze, zastanówmy się, czy musimy brać te pieniądze, czy musimy... Proszę zobaczyć, że te pieniądze, które my dostajemy z Unii w tej chwili, to część dostaniemy, to są nasze pieniądze polskie, bo my jesteśmy płatnikiem netto, więc oddadzą nam trochę tego, co myśmy zapłacili, a cała reszta to jest pożyczka, którą zaciągamy w imieniu innych krajów. A ze spłacaniem pożyczek niektóre kraje europejskie, szczególnie południowe, mają problemy. I teraz jest sytuacja taka, że nie wiem, czy w końcu za parę lat my nie będziemy za kogoś innego płacić.
No premier mówił, że nie podobno, że to nie będzie takie spółdzielone.
Wie pan, ja wierzę premierowi, tylko że premier ma jeden głos w całej Komisji Europejskiej, dlatego wydaje mi się, że jak najbardziej Unia Europejska jest rzeczą bardzo pozytywną, ponieważ zapobiega wojnie. No, od tego czasu nie było, ale też nie możemy, powiedzmy, dać się zwariować, że robimy wszystko na raz, że produkujemy pieniądze, drukujemy. Wydaje mi się, że pewien dystans do podejmowania takiej, czy zmuszania nawet partnerów, bo przecież my jesteśmy zmuszeni do podjęcia tej decyzji na dobrą sprawę.
Czyli normalnie moglibyśmy mieć te swoje pieniądze, a tak nam trochę ich oddają, a resztę musimy pożyczyć tak jak w banku.
Tak, oczywiście musimy, jesteśmy zmuszani do tej pożyczki, ale ja też się obawiam, że proszę, jeśli te pieniądze teraz gdzieś spłyną do samorządu, do tego, to jak człowiek ma dużo pieniędzy i musi szybko wydać, no to wydaje na rzeczy niedoprzemyślane. No proszę zobaczyć, ile już jest tych ścieżek rowerowych gdzieś tam, ile jest jakichś siłowni na świeżym powietrzu, które stoją porzewiałe. Także też, żeby wydawać pieniądze, to jest potrzebny jakiś plan, jest potrzebny czas, nie szybko i na raz. I nie ma co pożyczać pieniędzy dla pożyczki, bo kiedyś trzeba będzie oddać. I niestety wtedy, powiedzmy, będzie znacznie gorzej dla gospodarki. Dla
no i dobrze by było tak inwestować, żeby coś z tego przyniosło, bo taka ścieżka rowerowa jest udogodnieniem jakimś, no ale do niej trzeba będzie cały czas dokładać, bo utrzymywać. A dobrze by było mieć pieniądze, które przyniosą nam jeszcze większe pieniądze w naszym wydaniu, na naszym rynku, a nie, że jeszcze inni do nas przyjdą i u nas zarobią.
Ale rzeczywiście, no wie pan, teraz jest przykładowo, no czytałem akurat w mojej dziedzinie, bo chodzi o akumulatory elektryczne, firma szwedzka w Trójmieście inwestuje 200 milionów złotych, będzie budowała fabrykę. No 200 milionów, co to jest 200 milionów dla państwa, gdyby z takiego funduszu właśnie zainwestować, zbudować fabryki. Te fabryki będą pracować na siebie, prawda? Dadzą pracę ludziom i będą przynosić zysk. I z tych zysków dopiero możemy dalej inwestować. Ale jeżeli my wydajemy teraz wszystkie te pieniądze na siłę, na ścieżki rowerowe, na jakieś samochody elektryczne, które kosztują straszne pieniądze i tylko super bogaci mogą sobie kupić. Proszę zobaczyć, wydajemy na te panele fotowoltaiczne też, którzy kupują najbogaci, bo przecież ludzie mieszkający w bloku czy mieszkający gdzieś tam w budownictwie jednorodzinnym na to nie stać jest. I rozrzucamy te pieniądze zamiast zainwestować w konkretne rzeczy, w produkcję, dać ludziom pracę, a fabryka przyniesie zysk, który trzeba inwestować w następny i tak krok po kroku, a nie zaciągać pożyczki i później wydawać w dużym tempie, nie wiadomo tak na co do końca.
Dziękuję bardzo za rozmowę, za komentarz.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Władysław Mielczarski, Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Łódzka.